świat ludzkich uczuć.
Witam Państwa, Anna Kaszczyc, Tomasz Goska. Program realizuje razem ze mną w studio ksiądz Robert Staszuk. Witam serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
I razem z księdzem Robertem przyjechali do nas młodzi panowie z parafii w Sobolewie. Witamy serdecznie. Panowie się dzisiaj przedstawią sami.
Dobry wieczór, ja nazywam się Sebastian.
Kapale.
Patryk.
I Rafał.
Witamy serdecznie. Mamy nadzieję, że Państwo zostaną z nami do godziny 23. Dzisiaj po raz kolejny będziemy mówić o przebaczeniu. Temat, jak mówiliśmy podczas poprzedniej audycji, dość szeroki. Warto się przy nim zatrzymać. Mamy adwent, więc też temat jak najbardziej do przepracowania w tym czasie. Zaczynamy od piosenki Beaty.
Katolickie Radio Podlasie. Dobre radio stąd.
Jeżeli kiedyś wrócisz, nakryję biały stół, uciszę w sobie smutek, radosny będzie dom. Przepraszam Cię za wszystko, co we mnie było złe. Dziś dobrze to rozumiem, czym zraniłam Cię. Tęsknię tak za Tobą, chyba już wiem. Jest coś, co pewnie wiedzieć chcesz. Przez ten cały czas świt był wtedy bliski, gdy czułam Cię tak pod skórą. Jeżeli kiedyś wrócisz, rozpalę w Tobie żar. Nic się nie będzie liczyć, po prostu Ty i ja. Umilkną telefony, ten sławy cały zgiełk i wciąż nienasycony życia bieg. Tęsknię tak za Tobą, chyba już nie. Jest to świt był wtedy bliski.
Dzisiaj będziemy mówić o przebaczeniu, bardzo trudny temat dla wielu osób. Podczas poprzedniej audycji mówiliśmy o tym, co może się dziać z nami, kiedy nie przebaczamy. Może przypomnijmy tym słuchaczom, którzy nas nie słuchali.
Nie przebaczamy ponieważ, albo nie przebaczamy dlaczego. Tutaj może być bardzo wiele różnych powodów i przyczyn. Mogą być to nasze decyzje bardzo dobrowolne i świadome, że po prostu nie chcę wybaczyć. Mogę chcieć wybaczyć, a nie potrafię jak, albo nie potrafię wybaczyć, albo nie wiem jak. Albo mogę tłumić problem przebaczenia, bo to bardzo boli. Nie chcę dotykać tego tematu, albo w jakiś sposób go spycham. Albo rozumiem przebaczenie w sposób fałszywy. Mylę coś z przebaczeniem, co nie jest przebaczeniem. Więc powodów, przyczyn, dlaczego nie wybaczam, może być wiele. I wtedy co z nami się dzieje? Zazwyczaj najczęściej, może tak to określę, chociaż myślę, że tych różnych naszych stanów czy skutków braku przebaczenia jest więcej, ale najczęściej człowiek albo wtedy jest skazany na takie ciągłe poczucie winy, o tym sobie mówiliśmy, co to znaczy, kiedy nie umiem wybaczyć, nie wiem w jaki sposób, nie potrafię, albo mylę coś z przebaczeniem, a nie jest to przebaczeniem, albo pamiętam różne urazy, albo żyję przeszłością, albo żyję zemstą. Dzisiaj chciałbym zaprosić Państwa do dalszych refleksji o przebaczeniu i bardziej powiedzieć o tym, co nie jest przebaczeniem. Bardziej może omówić różne fałszywe koncepcje przebaczenia, które są w takiej mowie potocznej bardzo często powtarzane.
No tak, bo nam się wydaje, że ktoś, kto powie nam przepraszam, zasługuje na przebaczenie. Przynajmniej takie odnosimy wrażenie, że powinniśmy mu przebaczyć. Bardzo często w imię też takiego przebaczenia w duchu chrześcijańskim. Ale nie do końca czasami potrafimy to zrobić. I czasami troszkę gdzieś w jakąś ślepą uliczkę brniemy w tym przebaczeniu.
Sztuka chyba polega na tym, żeby jakaś mądrość człowieka, żeby ująć przebaczenie moim zdaniem jako proces. Nie tylko jako czyn jednorazowy, akt woli, ale żeby też w przebaczeniu zobaczyć całego człowieka. Takim, jakim on jest, to, co się z nim dzieje i cała jego sytuacja życiowa, materialna, ekonomiczna, jego sytuacja emocjonalna, uczuciowa, duchowa, społeczna, relacje międzyludzkie i tak dalej. Tego jest bardzo dużo. Różnych wątków. I zawsze, kiedy człowiek uderzy w człowieka, zrani go, w jakiś sposób skrzywdzi, to też uderza w te wszystkie płaszczyzny jego życia. I automatycznie te wszystkie płaszczyzny muszą być w jakiś sposób porządkowane, uleczone. Dlatego temat jest tak trudny. Bo uderza w osobę. I stąd różne płaszczyzny jego funkcjonowania. I możemy wtedy popaść w takie różne schematy, redukcje. I zawsze w jakiś sposób to będzie krzywda dla człowieka, jeżeli my będziemy przebaczenia redukować tylko do czegoś. A to nie jest cała prawda o przebaczeniu. I stąd mamy później problemy w życiu. Będziemy o tym teraz mówić. Na czym polegają fałszywe koncepcje przebaczenia? Zanim powiemy sobie o tych koncepcjach fałszywych, to bym chciał Państwu taką bajkę opowiedzieć na dobranoc o pewnym małżeństwie. Taką bajkę o przebaczeniu. Żyło sobie małżeństwo Alfred i Adela. I teraz o czym jest ta bajka? Otóż na skraju takiej pewnej, małej, spokojnej wioski, zamieszkałej przez rentierów i paru kupców, znajduje się pewne gospodarstwo ze świeżo pomalowanymi budynkami. Kwadraty takich różnobarwnych pól są otoczone prostymi rowami. I tam właśnie się znajduje gospodarstwo Alfreda i Adeli. Człowiek Alfred, dumny, nieskazitelny, ale mało rozmowny. Wysoki, chudy, wąska broda, nos orli. Zazwyczaj wzbudza u ludzi respekt, ale też i strach. Jest mało rozmowny, a gdy mówi, to zazwyczaj przysłowia o wartości pracy czy powadze życia. Taki zawsze jakby mądry. Jego żona Adela ma zawsze życzliwy uśmiech, zawsze miłe słowo, zawsze pogodna, ciepła, uśmiechnięta. Ludzie czują się dobrze w jej towarzystwie. Lubią ją, chcą z nią być, przebywać. Ma taki sposób bycia. Wszystko jest w niej, tak to może powiem żartobliwie, okrągłe. Twarz i tam cokolwiek innego. Trochę tak mówiąc żart. Adela cierpi w milczeniu. Przy mężu skąpym w słowa i pieszczoty. Cierpi. Żałuje w głębi serca, że poślubiła takiego pracocholika. który oczarował jej zmarłego ojca. Oczywiście Alfred zapewnił swojej żonie dostatek, pieniądze, dobrobyt. Był jej zawsze wierny, ale całkowicie pochłonięty pracą. Niewiele ofiarowuje jej czasu na zażyłość i na przyjemności. I pewnego dnia Alfred postanawia skrócić swój dzień roboczy. Zamiast pracować aż do zmierzchu, wraca do domu wcześniej. Ku wielkiemu swojemu zaskoczeniu przełapuje niestety Adelę w małżeńskim łożu na gorącym uczynku sąsiadem. Taka sytuacja, która może się po prostu kiedyś w życiu komuś zdarzyć. Czy nie chcę tego trywializować, ale po prostu. To jest w pewnym sensie bajka, więc tego tak nie bierzmy dosłownie, chociaż bajka chwilami też dużo mówi prawdę o życiu. Mężczyzna szybko ucieka przez okno, natomiast Adela stoi bezradna i rzuca się do stóp swego męża, błagając o przebaczenie. On oczywiście pozostaje sztywny jak posąg. Blady z oburzenia, usta sine z wściekłości, zaledwie może powstrzymać wybuch. I widząc takim siebie rogaczem, przeżywa upokorzenie, gniew, ale także głęboki żal. Nigdy nie był wielkim mówcą, teraz też nie wie, co powiedzieć. Szybko jednak zdaje sobie sprawę, że zachowując milczenie, poddaje Adelę jeszcze jakimś większym torturom, bo ta cisza jest zabójcza. Więc w jakiś sposób próbuje cokolwiek jakoś powiedzieć, załagodzić, nie wiem, może jakoś tak lekko się uśmiechnąć, ale też nie wie za bardzo, jak z tego wybrnąć. Niemniej jednak sprawa Adeli rozniosła się po wsi. Była ona na językach ludzi. Przepowiadano, że Alfred zażąda separacji, ale oto, wbrew plotkom, na niedzielnej mszy świętej, w środkowym przejściu pojawia się Alfred z głową wzniesioną wysoko w towarzystwie Adeli, która drepcze za nim, cicha, zamknięta, skulona, z ogromnym poczuciem winy. Wspaniały chrześcijanin, Alfred, sprawia wrażenie, że zrozumiał przykazanie: odpuść nam, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Ale chwalebne przebaczenie Alfreda tak naprawdę karmi się skrycie hańbą Adeli. W domu Alfred dalej rozognia swoją urazę poprzez milczenie i ukradkowe, jakieś pełne pogardy spojrzenia na grzesznicę. W głębi duszy jej nienawidzi i tak naprawdę się mści na niej. Tymczasem nieba nie da się oszukiwać pozorami cnoty. Toteż zostaje wyprawiony pośpiesznie anioł dla naprawienia sytuacji. I za każdym razem, kiedy Alfred przenosi na Adelę spojrzenie twarde i posępne, anioł spuszcza w jego serce kamyczek. Alfred odczuwa za każdym razem uszczypnięcie, które wywołuje u niego grymas, a jego serce staje się tak ciężkie, że musi chodzić pochylony i z trudem wyciąga szyję, żeby lepiej przed sobą widzieć. Pewnego dnia, gdy Alfred zajęty jest cięciem zboża, zauważa opartą o parkan świetlistą postać, która mu mówi: Alfredzie, wyglądasz na przybitego. Zdziwiony, że słyszy swe imię wymawiane przez nieznajomego, Alfred pyta go, kim jest i czemu się wtrąca. A kim ty w ogóle, człowieku, jesteś? Co cię w ogóle obchodzi moje życie? Tak mówiąc trochę dosadnie. A anioł mu odpowiada: tak, wiem, że zostałeś zdradzony przez swoją żonę i że upokorzenie cię męczy, ale ty dokonujesz subtelnej zemsty, która ciebie samego przygnębia. Alfred czuje się rozszyfrowany. Pochyla głowę i przyznaje: nie mogę pozbyć się tej przeklętej myśli. Jak ona mogła mnie zdradzić? Mnie, męża, tak wiernego i hojnego. To dziwka zbezcześciła małżeńskie łoże. I przy tych słowach na twarzy Alfreda pojawia się ogromny grymas bólu. Anioł proponuje mu więc pomoc, lecz Alfred jest przekonany, że nikt nie może mu ulżyć. Jak mocny byś nie był, cudzoziemcze, nigdy nie będziesz mógł wymazać tego, co się zdarzyło. Masz rację, Alfredzie, mówi anioł. Nikt nie może zmienić przeszłości, lecz ty teraz masz siłę, aby widzieć ją inaczej. Uznaj swoją ranę, zaakceptuj swój gniew i upokorzenie, a następnie powoli zacznij patrzeć inaczej na Adelę. Czy tylko ona jest winna? Przypomnij sobie swoją obojętność wobec niej. Postaw się na jej miejscu. Potrzebujesz nowych i zaczarowanych oczu, żeby ujrzeć swe nieszczęście w innym świetle. I Alfred naprawdę nie rozumie, ale ufa aniołowi. Czy ma inny wybór z tym palącym ciężarem w sercu? Nie mając innego wyjścia, pyta swego gościa, jak mógłby zmienić swe spojrzenie. Anioł zaczyna go pouczać. Zanim spojrzysz na Adelę, wygładź czoło, zmarszczki dookoła ust i pozostałe mięśnie twarzy. Zamiast widzieć w Adeli niegodziwą kobietę, patrz jak na małżonkę, która potrzebowała czułości. Przypomnij sobie, z jaką oziębłością i surowością ją traktowałeś. Przypomnij sobie jej szlachetność i ciepło, które tak uwielbiałeś na początku swej miłości. I przy każdym odnowionym spojrzeniu zdejmę ci kamyk serca. Alfred akceptuje umowę, podkreślając równocześnie swą wrodzoną niezdarność. I stopniowo, powoli, lecz nie bez świadomych wysiłków, przekłada się pilnie do patrzenia na Adelę nowymi oczami. Ból w sercu powoli się zaciera. Adela wydaje się przemieniać w mgnieniu oka. Z niewiernej żony staje się osobą łagodną i czułą, jaką poznał we wiośnie ich miłości. Adela sama czuje zmianę. Ulżyło jej, oddaje swój dobry humor, uśmiech i jowialność. I ze swej strony Alfred też czuje się przemieniony, a jego serce, jeszcze posiniaczone przez kamyki, pozwala się owładnąć głębokiej czułości. Nowe uczucie, które go przepełnia, wywołuje jeszcze lęk. Lecz wieczorem, płacząc, bierze Adelę w swe ramiona, bez słowa. Oto dokonał się cud przebaczenia. Na razie może tyle.
Za chwilę wrócimy do rozmowy. Teraz Within Temptation w utworze Forgiven.
Can you forgive?
świat ludzkich uczuć.
No i powracamy po tej bajce. Myślę, że było sporo rzeczy do przemyślenia. I tak poza anteną zastanawiałam się, ilu mężów spojrzałoby w ten sposób na żonę, już tak przyglądając się tej całej sytuacji, bo przecież takie sytuacje mają miejsce w życiu wielu osób.
I odwrotnie.
Albo odwrotnie, ile żon spojrzałoby w ten sposób na swoich mężów. I myślę, że to jest bardzo trudny proces przejścia z tego gniewu, z urażonej jednak dumy, swoich jakichś wyobrażeń wobec drugiej osoby, do przebaczenia.
Będziemy powoli wchodzić w tą całą tematykę przebaczenia. Ona jest naprawdę bardzo złożona, trudna, zarazem ważna. A w tej bajce zawarta jest chyba cała prawda o tym, co będziemy powoli ujawniać. Zauważmy, że tutaj był też anioł. A więc była ingerencja Boża w życie tych dwojga ludzi zakochanych, chociaż też i siebie potwornie raniących. A przecież ta historia z tej bajki jest bardzo nam bliska i bardzo często się powtarza w naszych małżeństwach, w rodzinach. I teraz, żeby wybaczyć, to też myślę, że trzeba otwartości na miłość Pana Boga. Tak po ludzku to będzie chyba bardzo trudne. Zazwyczaj, kiedy czujemy się zranieni, to wtedy atakujemy. A trudno mi zobaczyć w sobie winę też, że ta druga osoba, jeśli w jakiś sposób mnie krzywdzi, być może też to wynika i z mojej winy. No jest to trudne. Niemniej chyba tak trzeba postępować. I taki jeszcze może komentarz, taka myśl, która mi się bardzo podoba. Przebaczamy za mało i za bardzo zapominamy. Będziemy o tym za chwilę mówić. Jak to rozumieć? Przebaczamy za mało i za bardzo zapominamy. Tu już się ujawnia fałszywa koncepcja przebaczenia. Przebaczyć to znaczy zapomnieć. I za bardzo zapominamy. Właśnie nie. Trzeba dobrze pamiętać, co wybaczyć, ale to za chwilę. I zanim zaczniemy zastanawiać się nad przebaczeniem, koniecznie musimy się uwolnić od takich fałszywych o nim wyobrażeń. Jesteśmy zanurzeni w pewnym też sensie i trzeba to tak, myślę, że powiedzieć, w kulturze chrześcijańskiej, w której pewne wartości albo z braku rozeznania, albo z niewiedzy, z nieświadomości są poddawane takim groteskowym interpretacjom. Przebaczenie również nie uchroniło się przed taką deformacją, a nawet bywa gorzej. Mistrzowie życia duchowego podtrzymują pismem czy słowem często fałszywe idee przebaczenia. Tutaj można mówić też o kapłanach, o nas, o naszych kazaniach. W wielu przypadkach my też nie mówimy do końca dobrze. Ja to wiem sam po sobie. Ja często mówiłem źle o przebaczeniu. Nie czytając, nie mając wiedzy, jakiejś większej świadomości, dopiero pytania mnie skłoniły do tego, żeby nad tym tematem się zastanowić, a konkretnie pytania ludzi. Proszę księdza, co to znaczy przebaczyć? Na czym to polega? Ja sobie tak myślę. Jedno takie pytanko padło gdzieś kiedyś. Drugie, trzecie sobie myślę. Boże, no nie wiem. No wybaczyć to decyzja i tyle. Co tutaj? O czym to w ogóle takie zastanawiać się? Takie proste niby, nie? Ale kiedy słucham problemów ludzi, kiedy mówią mi o swoich sytuacjach życiowych, to zaczynam zastanawiać, że to wcale nie jest takie proste. Co to jest w ogóle to przebaczenie? Co to w ogóle jest? Na czym to polega? Jak się to ma przebaczenie do Ewangelii? Jezus mówi o przebaczeniu.
No tak, wydaje się nam, że przebaczyliśmy, ale nadal gdzieś coś w nas tkwi i nurtuje.
Tak. Bardziej może stawiam takie pytania, na razie nie daję odpowiedzi. I szkoda, że często my mylimy przebaczenie z takimi różnymi fałszywymi koncepcjami przebaczenia. Nie bierzemy pod uwagę jakiejś wiedzy, świadomości siebie i tego procesu, czym jest przebaczenie, ponieważ Ewangelia bardzo mocno akcentuje potrzeba przebaczenia, miłości nieprzyjaciół, miłości bliźniego. To są tematy centralne w Ewangelii. I stąd ważne jest, żeby ujawnić te fałszywe koncepcje przebaczenia, które stworzyliśmy sobie wokół przebaczenia lub jego udzielania. I dzięki temu, jeśli będziemy mogli temu dokładnie się przyjrzeć tematowi fałszywe koncepcje przebaczenia, będziemy mogli uniknąć ślepych zaułków w płaszczyźnie i psychologicznej, i duchowej. Bo bierze udział cały człowiek w przebaczeniu. I przebaczenie dotyka i naszego ciała, i naszego ducha, naszej duszy, i naszych uczuć, i naszych decyzji, i woli, i wyborów, i wiedzy, i świadomości. Więc temat jest bardzo złożone. Naszych zniechęceń, niecierpliwości, niesprawiedliwości, duchowych złudzeń, zdrad samych siebie, zahamowania rozwoju ludzkim i religijnym, myśleniu czy traktowaniu przebaczenia. Może się zdarzyć przy słuchaniu, nie wiem, tych treści, tak sobie myślę w tej chwili, że niektórzy na przykład z nas mogą poczuć się wytrąceni z jakiegoś przyjętego sposobu pojmowania albo realizowania przebaczenia. Będziemy rozważać tę tematykę i być może coś się będzie burzyło w człowieku, że żyłem sobie ileś lat, 20, 30, 40, 50, uważając, że wiem, na czym to polega, a tutaj nagle jakiś tam ksiądz się odzywa w radio i mówi, że to nie jest to. Więc to też tak może być. Więc tutaj dotkniemy tych tematów i będziemy je analizować. Na przykład takie może postawię pytania, bardziej obrazowe, trochę ewangeliczne. Czym jest natura przebaczenia? Czy można wlać młode wino do starych bukłaków? Albo czy można zbudować nowy budynek bez oczyszczenia terenu? Albo zrobienia wykopu na solidne fundamenty? Pierwsza koncepcja fałszywa, która nie jest przebaczeniem. Przebaczyć to nie znaczy zapomnieć. Przebaczyć to nie znaczy zapomnieć. Dużo takich słów słyszymy, albo podobnych, nie mogą przebaczyć, bo nie mogą zapomnieć. Albo takie rady innych osób, które chcą nam pomóc. Zapomnij o tym, albo przewróć kartkę, idź dalej, zostaw to. Nie zatrzymuj się nad tym, to nie ma sensu. Być może takie słowa chwilami pomagają, ale jeśli są jakieś głębokie zranienia i poważne problemy, taka rada nie pomoże. Raczej nie. Nie zatrzymuj się przy tej zniewadze, idź dalej. Myślę, że taka rada nie trafi. Ten sposób mówienia czy postępowania nie będzie rozwiązywaniem problemów. Rezumowanie jest proste. Jakie? Zapomnienie o nieszczęśliwym wydarzeniu, nawet jeśli to jest możliwe, przeszkadzałoby w przebaczeniu, ponieważ nie wiadomo byłoby już, co wybacza się. Więc jeśli ja mam wiedzieć, co wybaczyć, muszę pamiętać. Zresztą, jeśli przebaczenie oznaczałoby zapomnienie, to tak podam dla przykładu, co stałoby się z osobami, które mają znakomitą pamięć? Bo niektórzy właśnie takie hasło głoszą. Wybaczyć to zapomnieć, ale ktoś ma znakomitą pamięć. No ja, proszę księdza, nie mogę zapomnieć. Mam taką pamięć, że pamiętam wszystko, co było. Czyli co, ja jestem przegrany. Nie mam możliwości przebaczyć, tak? Przebaczenie byłoby wtedy niemożliwe. Okazuje się więc, że taki akt przebaczenia wymaga dobrej pamięci, jasnej świadomości zniewagi. W przeciwnym wypadku taka chirurgia serca, jakie wymaga przebaczenie, nie byłaby możliwa. Po prostu ona by nie nastąpiła. Błędem jest robienie z zapomnienia testu na przebaczenie. I jest dokładnie odwrotnie. Przebaczenie pomaga pamięci wyzdrowieć. Właśnie przebaczenie pomaga pamięci wyzdrowieć. Wraz z nim wspomnienie zranienia traci na gwałtowności. Przykre wydarzenie staje się coraz mniej obecne i obsesyjne. Rana powoli się zabliźnia. Przypomnienie zniewagi już nie sprawia bólu. Kiedy jest prawdziwe przebaczenie i uzdrowienie pamięci, tak się dzieje. Na czym polega przebaczenie, to będziemy sobie mówili kiedyś. Teraz o tym jeszcze nie mówimy, bo być może ktoś z radiosłuchaczy takie stawia pytania w tym momencie. My o tym nie mówimy. Na czym polega przebaczenie? Na razie mówimy o tym, co nie jest przebaczeniem. Stąd uzdrowiona pamięć staje się wolna i może zaangażować się w coś innego niż w taką przygnębiającą myśl o krzywdzie. Osoby, które twierdzą na przykład: przebaczam, lecz nie zapominam, przebaczam, lecz nie zapominam, wykazują dobre zdrowie psychiczne. Zrozumiałe, że przebaczenie nie wymaga wymazania obelgi z pamięci. Jeśli natomiast, mówiąc w ten sposób, chcą zaznaczyć decyzję, aby już nie ufać i mieć się stale na baczności, byłoby to dowodem, że nie doprowadziły do końca swego przebaczenia. Takich sytuacji jest mnóstwo, kiedy na przykład pytam: no jak tam, pogodziłeś się z żoną? Tak, wybaczyłem jej. A co jej wybaczyłeś? Pytam. No wybaczyłem, to był zamknięty. Ale co? I cisza, nie wie co powiedzieć. Ponazywaj konkretnie, co jej wybaczyłeś. Co cię bolało? Czym cię zraniła? Albo odwrotnie, kiedy pytam żonę. I dopiero wtedy następuje problem, bo kiedy pytam tak konkretnie, okazuje się, że to wszystko boli. On wyparł. Chciał zapomnieć tak naprawdę, a nie ponazywał konkretnie, co go boli i co chce oddać Panu Bogu, żeby Bóg to uzdrawiał, a zarazem, żeby był to jakiś proces przebaczenia żonie czy mężowi. Więc spróbował zapomnieć, wymazać, stłumić. Na razie ta pierwsza koncepcja, myślę, że ona jest prosta, pułapka polega na tym, że przebaczenie nie znaczy zapomnieć.
Za chwilę wrócimy do rozmowy.
Że nie dałaś mi, mamo, zielonookich snów. Nie żałuję, że nie znałam klejnotów niekoronkowych słów. Nie żałuję, że nie mówiłaś mi, jak szczęście kraść spod lady. I nie uczyłaś mnie życiowej maskarady. Jeszcze ty szary tych umęczonych dni. Nie żal mi. Nie żal mi, nie żałuję, przeciwnie, bardzo ci dziękuję, kochana, żeś mi odejść pozwoliła, po to bym żyła tak, jak żyła. Że nie dałeś mi szczęścia, pierścionka ani psa. Nie żałuję, że nie dzwonisz po nocach, kochanie, tak to ja. Nie żałuję, że nie załatwiasz mi posady sekretarki i że nie noszę twojej szarej marynarki, że patrzysz na mnie jak teatralny widz. To nic, to nic. Nie żałuję, przeciwnie, bardzo ci dziękuję, kochanie, za to, że jesteś królem karą, że jesteś zbrodnią i karą, że w tym kraju przeżyłam tych parę trudnych lat. Nie żałuję, że na koniec się dowiem, o tak się toczy świat. Nie żałuję, że nie załatwią mi urlopu od pogardy i że nie zwrócą mi uśmiechu jak kokardy. Jeszcze ty szalej tych udręczonych dni. Nie żal mi, nie żal mi. Nie żałuję, przeciwnie, bardzo ci dziękuję, mój kraju, za jakiś czwartek, jakiś piątek, jakiś wtorek i za nadziei cały worek. Nie, nie żałuję, przeciwnie, bardzo ci dziękuję za to, że jesteś moim krajem, że jesteś piekłem mym i rajem. Nie żałuję, nie żałuję.
Świat ludzkich uczuć.
I wracamy do rozmowy. Podam numer kontaktowy do naszego studia. 308-6701 to jest numer komunikatora gadu-gadu. Numer skrzynki SMS 509056590 i numer telefonu do studia 644-6555, kierunkowy 25. Mówimy o fałszywych koncepcjach przebaczenia, o tym takim niewłaściwym podejściu do przebaczenia. Przebaczyć to nie oznacza zapomnieć, ale zdarza się tak, że mamy naprawdę dużo rzeczy do przebaczenia, bo jest po drodze dużo bólu, dużo zranień i te zranienia się odzywają w najmniej odpowiednich momentach w naszym życiu.
Właśnie z tym się wiąże druga fałszywa koncepcja przebaczenia. Tak bym to nazwał. Przebaczyć nie znaczy wyprzeć ze świadomości. I jak to rozumieć? To jest bliskie temu, co mówiliśmy wcześniej, że przebaczyć nie znaczy zapomnieć, czyli przebaczam, lecz nie zapominam, pamiętam. Natomiast gdy otrzymujemy cios, jakąś ranę, to jedną z takich najczęstszych reakcji naszych jest opancerzenie przed cierpieniem, przed bólem i przed ujawnieniem swoich uczuć. I ta reakcja, ona oczywiście jest obronna, przyjmuje ciągłą formę wypierania zniewagi. Nieprawda, że mnie boli. Nieprawda, że cierpię. Nie pozwalam sobie na uczucia, na to, co czuję, co przeżywam, żeby o tym mówić, żeby to wyrażać, tym się dzielić. I jeśli ten odruch obronny trwa, może ona, taka reakcja, w końcu stać się patologiczna. Osoba taka dotknięta będzie się czuła zestresowana, wewnętrznie zmrożona, nie wiedząc najczęściej, co się z nią dzieje. Może też nie odczuwać potrzeby, ani nawet pragnienia wyzdrowienia, a jeszcze mniej przebaczenia. Stąd to jest taki przykład ewidentny, że alchemia przebaczenia, cały proces przebaczenia nie będzie mógł się powieść, dopóki osoba zainteresowana tym tematem odmawia sobie, by uznać, że cierpi, że ją coś boli. Otóż są też takie tendencje w naszym życiu czy postępowaniu. Ja spotkałem się też sam z takimi radami czy zachowaniami ludzi. Sam też podobnie myślałem kiedyś o sobie. Na przykład, ja to może określę mistrzowi życia duchowego, ale to nie tylko to. W ogóle często myślimy tak. Na czym polega pułapka? Otóż niektórzy ludzie myślą, że zaprzeczanie temu, że cierpię, to nie jest przeszkoda do przebaczenia. To, że tłumisz sobie ból, cierpienie, to bardzo dobrze, bo jesteś wytrwały, silny, odważny, mężny, nie? Opanowany. Tak szybko sobie poradziłeś z tym bólem. A on mógł to wszystko tak naprawdę stłumić. I to, że zaprzeczasz, to bardzo dobrze. Że to jest słuszna droga i właściwa. Że tak się szybko pozbierałeś z tym problemem. No podziwiam cię. No, ja dumny jestem.
No tak, musisz sobie uporać się z tym bólem, żeby przebaczyć.
Czyli masz go wyprzeć. I wiele osób tak rzeczywiście robi. Więc są takie osoby, które tak myślą i tak nawet, powiedzmy, radzą. Taki spotkałem kiedyś właśnie tekst. Przebaczyć to anulować wszystkie zachowywane w głębi duszy wymagania, warunki i oczekiwania, które blokują postawę miłości. I takie osoby rozumieją przebaczenie jako zaparcie się części siebie. Bo jeśli ja blokuję w sobie tłumie, zaprzeczam, że mnie coś boli, że ta rana mnie naprawdę boli, ja naprawdę cierpię. Ja sobie nie pozwalam na uczucia, na słabość. Nie? No to wtedy ja, skoro ja temu zaprzeczam, to wypieram się części siebie, bo ta część mnie, która mnie boli, nie ma prawa istnienia, racji bytu. Ja ją blokuję. I czy takie przebaczenie nie byłoby równoznaczne z takim zwykłym stłumieniem potrzeb psychicznych wraz ze wszystkimi znanymi nam konsekwencjami? Myślę, że tak. I choćby motywem była na przykład, nie wiem, miłość bezwarunkowa, miłuj nieprzyjaciół, bliźniego jak siebie samego, kochaj, przebaczaj, bo Bóg cię wybacza, to takie przebaczenie, które wymaga stłumienia czy rezygnacji z jakiejś części siebie, wydaje mi się bardzo niebezpieczne. Czy nie jest to zbyt uduchowione podejście do przebaczenia, które nie bierze pod uwagę roli uczuciowości człowieka? Nie mówię, że uczucia są najważniejsze, ale żeby też je docenić, że one w nas też są. Niszczycielskie skutki takiego podejścia możemy spotkać w bardzo wielu przypadkach u osób, które były zranione, skrzywdzone i im, nie wiem, wmówiono czy radzono, albo same tak robią, bo tak zawsze sobie jakoś radziły w życiu, że stłumienie tego bólu, cierpienia pomaga im żyć i rozwijać się, a w praktyce tak naprawdę tłumią wszystko i to kiedyś wyjdzie. Czytałem taki przykład o kobiecie, która miała objawy depresji, stres, niepokój, bezsenność, brak apetytu, nadmierne poczucie winy. Mieszkała w wiosce, w której też mieszkał jej mąż, ale mąż ją zostawił. Zostawił ją z dziećmi. On nie krępował się pokazywać z nową kobietą publicznie w miejscowości, gdzie każdy wiedział, o co chodzi. Jego żona Klaudia i dzieci były tym głęboko upokorzone. Na domiar bez wstydu mąż opróżnił konto bankowe, by ze swoją nową przyjaciółką wieść wystawne życie. I gdy ktoś próbował pomóc tej kobiecie, kiedy badał jej stan emocjonalny, uczuciowy, to ta kobieta powiedziała od razu, że dzięki pismom jakiegoś tam kierownika duchowego przebaczyła swemu mężowi. I ponadto według rad tegoż kierownika starała się zalewać męża jakąś tam postawą pozytywną, czułością, miłością, żeby przeciwdziałać swym uczuciom negatywnym, z których zwłaszcza gniew był zdolny ją zniszczyć. I ten człowiek, który jej pomagał wyjść z problemu, jaki miała, a to już była silna depresja, musiał sprzeciwić się radom tego kierownika i usilnie zachęcał ją, żeby nie ignorowała swego wstydu czy złości, ale znalazła właściwe sposoby wyrażania go. I ta kobieta zrozumiała, że jeszcze nie była w stanie przebaczyć. To nie był jeszcze ten moment. Należało najpierw respektować swoją uczuciowość. I według rady tego człowieka znalazła sposób na wyładowanie gniewu i wstydu. Robiąc, dla przykładu, porządki domowe, posługiwała się gwałtownym trzepaniem dywanu. Nie tylko, żeby pozbyć się kurzu, ale też nadmiaru adrenaliny. Postępująca akceptacja swego gniewu, a potem też wstydu, z upokorzenia przez męża, pozwoliła tej kobiecie wyzwolić się z napadów niepokoju i chorobliwego poczucia winy. A więc zaczęła akceptować swoje uczucia, które zostały też bardzo mocno zranione, i przestała je tłumić. I być może z czasem nastąpi kiedyś ten proces przebaczenia, ale jeśli przebaczenie będziemy rozumieć jako wyparcie tego, co czuję, ze świadomości, to przebaczenie nie nastąpi.
I za chwilę wrócimy do rozmowy.
Radio Podlasie. Radio, które się zna. We'll be right back.
Świat ludzkich uczuć.
Mamy SMS-a dotyczącego tego, o czym ksiądz przed chwileczką mówił. Swoją ranę ukrywam nawet przed samą sobą, byle tylko nie myśleć, ale najgorsze jest to, że to się odzywa w najmniej odpowiedniej chwili. No i cóż, mamy potwierdzenie tego, o czym ksiądz mówił, że nie warto wypierać pewną rzeczy w podświadomość. Warto najpierw z tym sobie dać radę, uporać się.
Pozwolić sobie na przeżywanie.
By przebaczyć.
Na uczucia. Akceptować to, co czuję, przeżywam. To może też wynikać z domu. Już tak sobie teraz tak myślę, dlaczego na przykład sobie nie pozwalam na uczucia, bo na przykład mi nie pozwalano czuć. Zabraniano mi przeżywać, gniewać się, złościć, czuć gniew na przykład, agresję, niechęć. I stąd ja później też, jak doświadczam takich uczuć, nie pozwalam sobie, żeby one we mnie były. I stąd je tłumię. I stąd upraszczam proces przebaczenia do pewnych tylko aspektów, co nie jest całą prawdą o przebaczeniu.
A jeśli chodzi o to upraszczanie, to nie wystarczy powiedzieć sobie, no cóż, trzeba przebaczyć, przebaczam.
Czyli powiedzmy podjąć decyzję. Akt woli. Człowiek jest istotą, która ma wolną wolę, a więc zdolność do wyborów, decydowania. I jest to w nas piękny dar, który rodzi zarazem odpowiedzialność. I człowiek staje się o tyle człowiekiem, o ile jest odpowiedzialny. Można tak mówić, że mierzymy człowieka miarą jego odpowiedzialności. To jest wszystko prawdą. Teraz jak się ma nasza wolna wola i nasze decyzje do procesu przebaczenia? Jeśli na przykład powiem, że przebaczenie jest czymś więcej niż aktem woli. Albo powiem tak, przebaczenie to nie jest tylko akt woli. A wiele osób myślę, że tak rozumie, że przebaczyć to znaczy podjąć decyzję, oddać Panu Bogu, temat załatwiony. Nie istnieje, nie ma go. Po prostu zniknął. Idziemy sobie dalej. Czy tak jest zawsze? Myślę, że nie. Zależy jeszcze może od skali zranień. Jak są to jakieś tam powierzchowne rzeczy, to łatwiej się z nimi uporać. Ale jeśli są to jakieś tam problemy bardzo głębokie w nas, krzywdy nam wyrządzone, to sam tylko akt woli może nie wystarczyć. Takie, powiedzmy, dwie sytuacje spotykane w rodzinie albo gdzieś w szkole. Pierwsza. Syn ma przeprosić swą siostrę, której pamiętnik przeglądał, a potem naśmiewał się z jej miłostek. Druga. Ze szkoły. Nauczycielka rozdziela dwójkę dzieci, które się kłócą na boisku w czasie przerwy i zobowiązuje je do natychmiastowego, wzajemnego wybaczenia sobie. Czy nasza pierwsza idea przebaczenia nie narodziła się z podobnych doświadczeń w dzieciństwie? Niektórzy z naszych wychowawców posługują się przebaczeniem jak taką magiczną formułą zdolną do naprawienia wszystkich szkód. Przebacz. Wystarczy. Powiedz przepraszam, przepraszam. Temat załatwiony. No, powiedział przepraszam. Przebaczył. Że też ją w zgodzie. Podaj rękę. Podaję. No, wszystko jest okej. Pozornie prawdopodobnie. Zależy jeszcze, jaka to jest sytuacja. Przebaczenie bez uwzględnienia przeżycia emocjonalnego dziecka może być zredukowane do prostego aktu woli, mogącego natychmiast i definitywnie uregulować wszystkie konflikty. I w tym wieku nie przychodziło nam do głowy, by wątpić w wartość tak nieautentycznego wybaczenia. Usta je wymawiały. Przepraszam, wybaczam, nie? Gest podaje rękę, lecz serca tam nie było. I takie wybaczenie służyło bardziej uspokojeniu rodzica albo wychowawcy niż wychowywaniu dziecka. Trudno jest uniknąć takiego natychmiastowego i magicznego przebaczenia z naszego dzieciństwa. I ta iluzja może nam dawała takie poczucie panowania nad własnymi uczuciami, ale z wiekiem być może musimy spuścić stonu. Bo człowiek im starszy, to więcej rozumie i wie, bo więcej analizuje i okazuje się często, że jednak mylił się co do przebaczenia, że to nie było takie proste. Że to nie... Życie nie jest takie proste, może tak powiem. Niektórzy mówią, że życie jest proste. Nie, ono jest złożone. Ono nie jest takie proste. Poczuliśmy się bardzo zawiedzeni, a nawet winni, że nie jesteśmy już zdolni do odtworzenia tej samej magii, jak w dzieciństwie. Człowiek dorosły, kiedy zdobywa większą świadomość i wiedzę, widzi, że wcale nie jest takie proste przebaczenie typu podać rękę, powiedzieć przepraszam, wybaczam ci i temat załatwiony. Być może tak robiliśmy w dzieciństwie, bo tak nas uczono. Natomiast jako osoba dorosła jakbym odczuwał, że coś jest nie tak, że to chyba nie jest tylko akt woli, że to jest być może za mało. Na czym może polegać błąd? Na traktowaniu przebaczenia jako prostego aktu woli zamiast rezultatu pewnego postępowania. I osiągnięcie przebaczenia trwa dłużej albo krócej w zależności od rany, od reakcji winowajcy, jak mówiliśmy sobie wcześniej, czy od możliwości znieważonego. I wola oczywiście gra wielką rolę, ale ona sama nie dokona dzieła przebaczenia, bo wszystkie władze człowieka są zmobilizowane w przebaczeniu, a nasza wrażliwość, a nasze serce, nasza inteligencja, osąd, wyobraźnia, wiara, pamięć. Więc tutaj cały człowiek bierze udział w przebaczaniu i błędem jest redukować przebaczenie tylko i wyłącznie do aktu woli. To jest po prostu za mało. Gdybyśmy tylko tak myśleli o przebaczeniu, to możemy doświadczyć w życiu takich sytuacji, że sobie nie poradzimy z taką dobrą wolą, by przebaczać. Po prostu nas ten problem przerośnie.
I powrócimy za chwileczkę jeszcze do rozmowy.
Thank you.
świat ludzkich uczuć.
I wracamy do rozmowy. Cały czas mówimy o tych fałszywych koncepcjach przebaczenia. Mamy kilka SMS-ów od Państwa. Wszystkich nie zdążymy przeczytać. Napisała do nas pani Elżbieta o swoich relacjach z mężem. Zdradzał mnie przez 12 lat. Przebaczyłam mu, bo jestem osobą wierzącą i chciałam, by dzieci miały normalną rodzinę, ale blizna po ranie pozostanie. Jeżeli mąż zaczyna mi ubliżać, posądzać mnie, poniżać, blizna odnawia się i krwawi. Ten SMS wpisuje się w koncepcję, o której teraz chcemy powiedzieć, bo...
Znaczy być może nie chcemy...
Być może.
Nie chcemy decydować, czy jakoś tam wyrokować za osobę. To jest tylko może jakieś...
Ale myślę, że jest to też przykład w wielu sytuacjach w naszym życiu, gdzie czujemy się zobligowani do tego, żeby przebaczyć. Mhm. Chociażby czy ze względu na rodzinę, czy ze względu na to, że jesteśmy w związku małżeńskim i ze względu na naszą wiarę. Czujemy się zobligowani do tego, żeby przebaczyć.
Będziemy jeszcze mówić o przebaczeniu jako o procesie, na czym to polega mniej więcej. To jest też tajemnica, drodzy Państwo, przebaczenie, bo w nim jest obecny Bóg i Bóg dotyka łaską. Ja myślę, że przebaczenie jest możliwe wtedy, kiedy człowiek otworzy się w pełni na miłość Boga. Ale to w takim oczywiście wielkim skrócie. Niemniej jednak tutaj pani Ania myślę, że ma po części też rację. I kolejna taka fałszywa koncepcja przebaczenia. Przebaczenia nie można nakazać. Człowieka nie można zmusić do przebaczenia. Bo ma wolną wolę. Decyzja przebaczenia jest dobrowolna, albo nigdy ono nie nastąpi. Istnieje taka ogromna pokusa, zwłaszcza u nas, może katolików, nie wiem, osób religijnych, chcących żyć Ewangelią, przykazaniami, czy u nas u księży, nie wiem, kaznodziejów, by zobowiązywać ludzi do dobrowolnego przebaczenia, zobowiązywać. W podtekście to brzmi zmuszać. I tak na przykład myślała pewna matka, kiedy pytała, jak mogłaby, trochę się śmieję, bo to jest taki dobry przykład, jak mogłaby najlepiej przymusić swe dziecko do dobrowolnego studiowania. Nie da się tak. Pewnego dnia, też ktoś opowiada o sobie, słuchałam kazania biskupa podczas transmitowanej mszy niedzielnej. I dobrze rozpocząwszy, pasterz wyjaśniał, że przebaczenie jest wzniosłym aktem wspaniałomyślności, a przebaczający czuje się lepszym, lecz potem zaczął spłycać problem, sprowadzając go do chrześcijańskiego obowiązku przebaczania. Jego kazanie obfitowało w takie wyrażenia, jak należy przebaczać, musimy przebaczać innym, przykazanie miłości nieprzyjaciół, przykazanie chrześcijańskie. I zbliżenia kamery na audytorium ukazywały słuchaczy czujące się raczej nieswojo. Można było odgadnąć w nich wewnętrzną walkę. Wola przebaczenia zderzała się z przemilczeniem uczuć, które też domagały się wysłuchania. Dość trafna uwaga tej osoby, która to zauważyła. Mi się wydaje, że przeciwwskazane jest ograniczanie przebaczenia, jak każdego aktu duchowego, do obowiązku moralnego. To jest twój obowiązek moralny. Albo tylko obowiązek, może tak. Tak postępując, zatracamy jego bezinteresowny, spontaniczny charakter. Potwierdza to też pewna praktyka chrześcijańska. Może taki przykład... Chrześcijanie, my, katolicy, odmawiamy codziennie Ojcze Nasz. Ale nie zawsze sobie zdajemy sprawę, że możemy źle tłumaczyć, interpretować, rozumieć to sformułowanie odpuść nam, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Ponieważ jakby się nam narzuca w tym zdaniu od razu takie myślenie, że przebaczenie zależy od aktu nakazanej sprawiedliwości. Ktoś może sądzić, że muszę koniecznie przebaczyć, aby Bóg mi też przebaczył. Czyli zapominamy, że przebaczenie Boże nie jest uwarunkowane naszymi biednymi ludzkimi wybaczeniami, ale tak myślimy. Jeśli ja nie wybaczę, to Bóg mi nie wybaczy. Zresztą też potrafimy my, kapłani, tak mówić na ambonie. Jeśli ty nie wybaczysz, no to tobie Bóg nie wybaczy. Czyli Bóg wybacza tylko wtedy, kiedy ja wybaczam. No taki skrót myślowy. To jest skrót myślowy.
Okaż miłosierdzie, to Pan Bóg też będzie wobec Ciebie miłosierdzie.
I ten skrót myślowy może nas w jakąś taką ślepą uliczkę zaprowadzić, bo to trzeba skomentować, to trzeba wyjaśnić, jak to rozumieć. I ktoś, kto tego będzie uważnie słuchał i sobie wtedy zacznie to analizować, to pomyśli sobie, ale co ten ksiądz ma na myśli? O co mu tutaj chodzi? Podobnie jest w modlitwie Ojcze Nasz. I z tego by wynikało co? Że no jak nędzny jest obraz Boga, który sobie moglibyśmy wyrobić jako istoty wyrachowanej, merkantylnej, takiej poddanej prawu coś za coś. Jeśli ograniczamy Boga, Jego miłość bezwarunkową, tak wielką, ogromną miłość do człowieka, którą objawia nam, czy daje nam tylko wtedy, kiedy my wybaczamy. A jeśli człowiek nie wybacza, to Bóg znaczy, że nie kocha, nie wybacza. No, to możemy w ogóle podporządkować Boga człowiekowi w tym momencie, w takim znaczeniu? No absolutnie nie. I tu jest jeszcze coś więcej. To zobowiązanie, w cudzysłowie tak to może określę, do przebaczenia w Ojcze Nasz pozostawiałoby taki domysł, że w przypadku nieuczynienia tego człowiek naraziłby się ze swojej strony na karę nieodpuszczenia win. Czyli niektórzy katolicy wrażliwi, kiedy słyszą taki skrót myślowy, wyciągają wniosek, że jeśli ja nie potrafię wybaczyć, to Bóg mi nie wybacza, czyli będę ukarany, będę w piekle.
I to rodzi... Nie mam wyjścia, muszę przebaczyć.
No błędne koło, czyli muszę. A więc to zmuszenie człowieka do przebaczenia. Tkwilibyśmy w takiej sytuacji beznadziejnej, a zarazem takim, myślę, że duchu przykazań Starego Testamentu, niż w bardziej spontanicznym i takim bezinteresownym wezwaniu miłości, błogosławieństw, czy życiu miłością, może tak. Jeśli chodzi tutaj o tą tematykę, mi się wydaje, tak to rozumiem, że trzeba byłoby odsunąć dwuznaczność tego wyrażenia w Ojcze Nasz. Odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Dlaczego dwuznaczność? Tutaj przechodzi nas pomocą święty Paweł. W swoim liście do Kolosan 3:13 mówi tak. Jak Pan wybaczył wam, tak i wy. I to jest bardzo trafny komentarz do Ojcze Nasz, bo o to chodzi w tym wyrażeniu. Tego samego ducha wyraża ulubiona formuła wielu ludzi, którzy to rozumieją, że odpuść nam nasze winy, tak by trzeba było to rozumieć, abyśmy mogli odpuścić naszym winowajcom. Powtarzam to zdanie, bo myślę, że ono jest kluczowe dla wielu z nas. Ja bynajmniej tak myślałem przez długie lata, jak mówiłem Ojcze Nasz. Ja tak po prostu tak myślałem. Odpuść nam, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, to znaczy, że jeżeli ja odpuszczam, to Bóg mi też odpuszcza, więc muszę wybaczać. Muszę. A to zdanie trzeba rozumieć w taki sposób. Odpuść nam nasze winy, abyśmy mogli odpuścić naszym winowajcom. Albo odpuść nam nasze winy, albo ucz nas odpuszczać innym, jak ty nam odpuszczasz. To jest w tym znaczeniu. A to zupełnie inaczej brzmi. Czyli przebaczenie jest procesem, którego się uczymy, którego doświadczamy całe życie, a nawet może do śmierci będziemy się uczyć przebaczać. Ucz nas, tak jak ty nam przebaczasz. Nie, to w tym znaczeniu. Czyli przebaczenie nie możemy nakazać. Nie możemy człowieka do przebaczenia zmusić. Bo ono nie nastąpi w nas, jeśli to nie jest moja dobrowolna decyzja, a tylko przymus moralny, tylko strach albo taki nakaz, zobowiązanie w sensie obowiązek.
Niestety nasza audycja dobiega końca. O reszcie naszych czasami fałszywych koncepcji przebaczenia będziemy mówić podczas kolejnej audycji. Mamy nadzieję, że Państwo zechcą z nami wtedy być. Zapraszamy również na archiwum radiopodlasie.pl. Na tej stronie mogą Państwo odsłuchać poprzednie nasze audycje. Zapraszamy serdecznie do zajrzenia. archiwum.radiopodlasie.pl. Tu znajdą Państwo audycję. Ksiądz Robert Staszuk był moim i Państwa gościem i ksiądz Robertowi towarzyszyli chłopcy z parafii w Sobolewie, którzy chcieliby pewnie kogoś pozdrowić.
Tak więc ja pozdrawiam rodziców, wujka Grześka i ciocię Basię, którzy na pewno słuchają, kolegów Adriana, koleżanki Izę, Karolinę, Agatę. życzę miłej nocy i oczywiście wszystkich radiosłuchaczy.
Ja bym chciał pozdrowić rodziców, Sylwię, Wiolę, Karolinę.
Ja chciałem pozdrowić całą swoją rodzinę i koleżankę Alicję.
Chciałem pozdrowić całą swoją rodzinę i koleżankę od Polony za Karolinę.
Pozdrawiamy serdecznie. Mamy nadzieję, że Państwo zostaną z nami podczas kolejnej audycji Świat Ludzkich Uczuć o 21.40 w każdy poniedziałek. Zapraszamy serdecznie Tomasz Goska i Anna Kaszczyk. Dziękuję już Państwu za uwagę.
Świat ludzkich uczuć.